Otwórzmy Księgę Sędziów. 6 rozdział. Będziemy czytać od pierwszego wiersza. Księga Sędziów, 6 rozdział, od pierwszego wiersza. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midianczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midianczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midianczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midianczycy, Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go, rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy. I nie zostawiali w Izraelu żywności, ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich jak i ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał tedy Izrael bardzo przez Midianczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midianczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was: jam jest Pan, Bóg wasz. Nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midianczykami, i ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midianczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midianczyków, przecież to ja cię wysyłam. On zaś rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midianczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu: jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed tobą, a tamten rzekł: pozostanę tu, aż wrócisz. I poszedł Gedeon i przyrządził koźlę oraz placki z jednej efy mąki, mięso włożył do kosza, polewkę wlał do garnka i przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim. A anioł Boży rzekł do niego: weź mięso, placki i połóż na tej tam skale i polewkę wylej. I tak uczynił. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i placków, a wtem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki, a anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł: ach, panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz Pan rzekł do niego: pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. I zbudował ten Gedeon ołtarz Panu i nazwał go: Pan jest pokojem. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Ofrze Abiezrejskiej. Tejże nocy rzekł Pan do niego: weź cielca z bydła twego ojca i drugiego siedmioletniego cielca i rozwal ołtarz Baala, który należy do twojego ojca, i zetnij słup, który jest przy nim, a zbuduj dla Pana, Boga twego, na szczycie tej warowni ołtarz z ułożonych kamieni i weź drugiego cielca i złóż całopalenie na drwach ze słupa, który ściąłeś. Może do tego miejsca? Kiedy patrzymy się na Księgę Sędziów, to widzimy, że jest to okres takiego życia narodu izraelskiego, w którym ludzie żyli sami, bez panowania jakiegoś władcy. Wiemy, że dopiero król w narodzie izraelskim został ustanowiony po Samuelu. I ten właśnie czas od Niela do Samuela jest takim okresem, gdzie ludzie byli pozostawieni z tym, co znali. Byli pozostawieni z tymi doświadczeniami, z tymi opowiadaniami, które krążyły o wielkich podbojach ziemi Kanaanu, kiedy Jozue to czynił. I możemy widzieć, że był to czas, który trwał około 400 lat, więc wiele pokoleń przewinęło się w tym czasie. I to, co możemy zobaczyć w Księdze Sędziów, to ten czas był czasem takiej próby dla narodu izraelskiego. I czytamy w 3 rozdziale od 1 wiersza takie słowa. A to są narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraela, tych wszystkich, którzy już nie widzieli o wszystkich wojnach o Kanaan. A to jedynie w tym celu, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny, więc tylko ci, którzy przedtem tego nie umieli, 5 książąt filistyńskich i wszyscy Kananejczycy i Sydończycy i Chiwijczycy i mieszkający na Pogórzu Libańskim od góry Baal Hermon aż do wyjścia do Hamat. Byli oni tam po to, aby przez nich doświadczyć Izraela, aby dowiedzieć się, czy będą słuchać przykazań Pana, jakie nadał ich ojcom przez Mojżesza. Synowie izraelscy mieszkali wtedy pośród Kananejczyków, Chetejczyków, Amorejczyków, Peryzejczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków i brali sobie ich córki za żony, a córki swoje wydawali za mąż, za ich synów i służyli ich Bogom. I tutaj czytamy, że Pan Bóg pozostawił kilka narodów, które miały spowodować to, że miały być testem, miały być próbą posłuszeństwa. Próbą na to, czy rzeczywiście naród izraelski chce podbić, chce zdobyć ten teren, to miejsce, żeby mógł żyć w wolności i też w tym zamierzeniu, które Pan Bóg dla nich miał. Ale to, co widzimy, to naród izraelski złączył się z narodami, które były i spowodowało to, że przyjęli pewne zachowania, przyjęli myślenie, przyjęli sposób życia taki, który jest odmienny od Boga. Napisane jest, że służyli po prostu innym Bogom. Ich życie, ich postępowanie, ich myślenie, ich dążenia, pragnienia nie skupiały się wokół tego jedynego Boga prawdziwego, Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, ale skupiały się według tego, co okoliczni mieszkańcy wyznawali. I możemy widzieć, że właśnie to jest taki czas doświadczenia, czas próby, czas tego, kiedy nowe pokolenia mogą zobaczyć, że mogą być wypróbowane i mogą zobaczyć, czy rzeczywiście chcą żyć w przeznaczeniu, w tej woli, w zamierzeniu Bożym. Kiedy patrzymy się na tych sędziów, to możemy widzieć, że były takie okresy, w których naród izraelski właśnie źle postępował i tu cały czas jest taka powtórka, że naród izraelski postępował źle, później Pan Bóg wysyłał jakiegoś sędziego i ten sędzia, on nie był takim zwykłym sędzią, jakich dzisiaj kojarzymy, którzy siedzą gdzieś tam na ławie i rozstrzygają sprawy w sądzie, ale był to ktoś, kto po prostu wybawiał, tak? To była osoba, która wybawiała naród, lud od konkretnego wroga. On był po prostu w działaniu, w akcji, był osobą, która przez którą objawiała się moc Boża, tak? I doprowadzał do uwolnienia tego narodu izraelskiego. I widzimy, że naród izraelski wpadał, był w czasie niewoli czasami długi okres. I kiedy czytamy z kolei Hebrajczyków 11 rozdział, to możemy dowiedzieć się coś, co słowo, które mówi coś na temat właśnie Gedeona, tego dzisiejszego naszego bohatera. I też to słowo odsłania nam temat tej właśnie opowieści. I otwórzmy 11 rozdział Hebrajczyków. Przeczytam od 32 wiersza. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, o Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pobili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwą, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza. I tutaj właśnie pojawia się ten nasz temat. Podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili ucieczkę do ucieczki obce wojska. Czyli kiedy patrzymy się na ten fragment, na Gedeona, to możemy zobaczyć tutaj ten wyłaniający się temat tej historii, gdzie możemy zobaczyć kogoś, kto został umocniony i powstał z niemocy, stał się po prostu dzielny na wojnie. I kiedy czytamy tą historię, to rzeczywiście widzimy człowieka, który tłuk ziarna, tłuk pszenicę w dolinie, w ukryciu, w miejscu, gdzie nie było go widać. A później widzimy, że stoczył wojnę z wrogami, których było bez liku. Jest napisane, że tych narodów było całe mnóstwo. Tych ludów, które stały przeciwko Izraelowi, którzy uciskali, którzy rozkradali to, co było ich owocem, było jak po prostu piasku. I kiedy patrzymy się właśnie na ten szósty rozdział, to możemy zobaczyć taką drogę do uświęcenia, tak? Z miejsca, w którym człowiek, czy ludzie, czy naród żyje po swojemu, jest uciskany, wycofuje się z tego życia z Bogiem i to życie zostaje mu przywrócone. Widzimy, że lęk, strach, który pojawiał się tutaj właśnie w tym miejscu, był bardzo duży. Czytamy, że gdy wzmogła się przemoc Midianczyków nad Izraelem, poczynili sobie właśnie synowi izraelscy podziemne lochy w górach, jaskinie i warowne. No i kiedy myślimy o takim obrazie o tej woli, która była przekazana dla narodu izraelskiego, to on w tym momencie był naprawdę daleko. To był na drugim biegunie. Tak? To było miejsce, w którym Izrael nie był już jako ten wojowniczy, podbijający naród, ale szukał miejsca do tego, żeby mógł się schronić. I jest napisane, że ich plon był niszczony, że gdy nadciągali ze swoimi stadami, namiotami, przybywali tak licznie jak szarańcza, nieśli wielkie spustoszenie. Więc rzeczywiście ta realność wroga była. Jest napisane, że zubożał lud, tak, Izrael, bardzo przez tych Midiańczyków. No i to spowodowało, że zaczęli wołać po prostu do Boga. I kiedy tak myślę właśnie o tych rzeczach, to jest takie pewne podobieństwo do tego, kiedy wchodzą nowe pokolenia, wchodzą nowe osoby, kiedy my nawet czasami w niewłaściwy sposób odnosimy się do rzeczy, które są na tym świecie, które mogą nam zaszkodzić, w niewłaściwy sposób, tak? Tak jak naród izraelski łączył się z tymi narodami, to tak samo my możemy pewne przyzwyczajenia, pewne grzechy ze starego życia nie pozbyć się ich z życia. Potrafimy zostawić niektóre rzeczy i one gdzieś tam sobie tkwią u nas w życiu. I po prostu żyjemy z tym. Zaprzyjaźniamy się, aż dochodzimy do momentu, w którym mamy lęk. Mamy lęk do jakiegokolwiek działania. Kiedy myślę o na przykład o rzeczach, które są, które mogą nam zagrozić, tak? Czasami jest tak, że telefon zniewala, tak? Potrafi nas zniewolić? Komputer potrafi nas zniewolić? Potrafi, tak? Potrafimy sięgać po rzeczy, które gdy tkwimy i nie zrobimy z tym porządku, one nas wprowadzają do takiego, zaprowadzają nas do takiego momentu, gdzie mamy później lęk. Widzimy, że jest to niedobre, ale wycofujemy się z tej działalności. Zaczynamy unikać czy telefonu, czy komputera i czasami tracimy rzeczy, tracimy możliwość służby właśnie w tym zakresie. To jest dobre i to jest właściwe, kiedy nasze życie jest takie defensywne, tak? Kiedy jest takim działaniem, które ma na celu obronić się przed atakiem. I możemy być właśnie w takim miejscu, gdzie nasze życie zostaje, my z naszego tego życia duchowego, z tej obfitości, w której powinniśmy trwać, zostajemy zepchnięci do miejsca, gdzie mamy pełno lęków, tak? Boimy się dotknąć komputera, boimy się chwycić za telefon, bo wiemy, że za chwilę może ten wróg nas zniewolić i zamiast zrobić tą dobrą rzecz, popłyniemy z czasem, tak? Wejdziemy w to zniewolenie. Boimy się wyjść na miasto, bo okazuje się, że nasze oczy są poddane rozproszeniu, tak? Zaczynają z nas wypływać różne rzeczy, które powodują, że że tak naprawdę byśmy chcieli się zamknąć w domu i myśleć o tym, żeby jakoś ten dzień przetrwać. Bo gdzie nie wyjdziemy, to tam widzimy coś, co nas atakuje i co zniewala i co wprowadza strach do naszego życia. Albo zobaczymy rzeczy, które nas pokuszą, tak? I chcemy po tym później iść. Widzimy jeden sklep, widzimy drugi sklep, widzimy trzeci, czwarty, piąty i cały dzień nam minie na chodzeniu po sklepach, szukaniu tego, co jest piękne, jest ładne. Nie ma nic złego w robieniu zakupów, tak? W tym, że idziemy wybrać sobie jakieś rzeczy, ale czasami niektóre sprawy nas mocniej zniewalają i nie używamy tego według potrzeby, ale używamy tego według naszego zniewolenia, tak? I może się okazywać, że zamiast przynosić nam to pożytku, to sprawia nam to wiele cierpienia, wiele więzów. I tak może być, że nic, dochodzimy do takiego momentu, punktu, zostajemy zepchnięci przez te nasze pragnienia, pożądania, jakieś cele, gdzie przestajemy służyć Bogu, gdzie przestaje być tego miejsca do życia dla Bożej chwały, do tego, żebyśmy mogli pójść, skupić się na tym własnym czytaniu, które mamy, skupić się na modlitwie, skupić się na tym, żeby komuś pomóc, skupić się na tym, żebyśmy mogli być zaangażowani w jakąś sprawę głoszenia Ewangelii albo żeby powiedzieć. Czasami jest tak właśnie, że zostajemy wycofani, wycofujemy się ze względu na te lęki. I to, co działo się tutaj w Izraelu, jest taką niesamowitą rzeczą, bo gdy anioł pański przyszedł do Gedeona, on przyszedł i zastał Gedeona, który wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. Czym jest tłocznia winna? Tłocznia winna to jest miejsce, gdzie tłoczy się wino, tak? Gdzie się je depcze, dusi, wyciska wino. I ono jest po prostu na jakiejś nizinie, jest w miejscu niskim, a nawet zagłębieniu. I to było to miejsce, gdzie Gedeon wyklepywał pszenicę. To nie jest normalne miejsce na wyklepywanie pszenicy, dlatego że normalnym miejscem wyklepywania pszenicy jest jakaś otwarta przestrzeń. Albo najlepiej miejsce górzyste, gdzie wyklepuje się, gdzie pszenica się podrzuca i wiatr co robi? Zabiera plewy, tak? I zbiera to, co jest po prostu niepotrzebne. I kiedy patrzymy się na to, to możemy zobaczyć Gedeona, który powinien być świecą na stole, tak? Na wzgórzu, takim światłem. A on jest schowany pod korcem. A on jest schowany w miejscu, gdzie to światło się nie wydostaje. Tak? On jest schowany i tam tą swoją pszenicę tłucze w miejscu, gdzie w takim ukryciu. Tak? I to jest właśnie ten obraz, kiedy żyjemy z Bogiem i to nasze życie nie jest takie, jakie być powinno. Bóg chce, żebyśmy rzeczywiście odnosili zwycięstwa, tak? Odnosili zwycięstwo nad tymi różnymi pożądaniami. I rzeczywiście ta walka taka defensywna, tak, czyli obrona przed atakiem, jest, też ma miejsce, tak, w życiu człowieka wierzącego i ona jest bardzo, bardzo ważnym elementem, ale jednak jesteśmy wezwani też do walki takiej ofensywnej, tak, która skłania nas do ataku, do tego, żebyśmy w jakiś sposób rozprawili się ze zniewoleniem. I to, co tutaj widzimy, to właśnie taki obraz, tak? Obraz ludzi, którzy wycofali się z życia, jakby ich życie, w ich życiu nie było widać owocu, w ich życiu nie było widać zwycięstwa, w ich życiu było widać wielką niemoc, w ich życiu nie było widać tego, do czego zaplanował, co zaplanował Bóg. Oni byli wycofani. I kiedy patrzymy się właśnie na tą historię, to możemy widzieć, że to życie w ukryciu miało się zmienić. I Bóg, ponieważ naród izraelski zobaczył to swoją pozycję, tak, to swoje miejsce, że to nie tak powinno wyglądać, że to jednak nie jest przeznaczenie, to nie jest to miejsce, do którego zostaliśmy przeznaczeni. I oni zaczęli po prostu wołać do Boga: Boże, pomóż. I widzimy, że najpierw posyła proroka, który mówi o ich błędach. Mówi o tym, co w ich życiu się nie powiodło. I tu mamy zapisane od wiersza 7 do 10 takie słowa. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midjańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was: jam jest Pan, wasz Bóg, nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. I to, co jest podane w tych wierszach, to powody, jest podany powód, który miał wpływ na to, że oni nie zwyciężyli. I kiedy przyglądałem się temu fragmentowi, to on poraził mnie taką prostotą. On poraził mnie tym przesłaniem, które jest naprawdę bardzo proste. Ja się spodziewałem jakiejś większej odpowiedzi, a tu jest napisane: lecz wy nie usłuchaliście głosu. Po prostu nie było tego zwycięstwa, ponieważ naród izraelski nie słuchał Pana. I nie zrobił tego, co potrzeba. On poddał się lękowi, poddał się strachowi, poddał się temu, co powoli, powoli spychało aż do miejsca, gdzie naród był skrępowany i nie był w stanie wydać owocu. I mamy tutaj od 11 wiersza dalsze takie wydarzenie. Tam to już się skończyło. Jest jakby zamknięty ten rozdział opisu tej sytuacji, tego całego wydarzenia. I zaczyna się pewne działanie, już konkretne z Gedeonem, przez które Bóg sprawia, że rzeczy zaczynają się dziać w zupełnie inny sposób. Jest napisane: i ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. I to jest naprawdę takie uderzające. Czasami jest tak, że możemy odbierać to jako pewna ironia, no bo on był schowany, tak? On był ukryty, a Pan Bóg mówi do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. Tak? Ale kiedy patrzę się na to, to nie widzę tej ironii, raczej się kieruję w tą stronę tego, że tu jest pokazane, pokazuje anioł pański jego powołanie. Tak? To pokazuje rzecz, która powinna się obudzić w tym człowieku. I kiedy rzeczywiście widzimy, kiedy oddaliśmy życie Jezusowi Chrystusowi, to czasami są rzeczy, które nas wycofują z jakiegoś działania. One nas spychają. One blokują nas w tym, żebyśmy mogli wydać jakiś owoc. Ale to jest ważne, gdy w Słowie Bożym zobaczymy, jakie jest nasze powołanie. Co stoi za tobą? Co stoi przed tobą i przede mną? I myślę, że to jest rzecz, którą my powinniśmy sobie uświadomić, kiedy żyjemy z Bogiem. Że nasze życie nie jest tylko życiem, które jest zamknięte w naszym mieszkanku, w naszym pokoju, w naszym takim bezpiecznym miejscu. Nie jest tym życiem, które jest światłem, świecą pod stołem, ale jest życiem, które jest świecą na wzgórzu, tak? Jest świecą na stole, jest światłem na wzgórzu. I to jest ważne, żeby kiedy dojdziemy do jakiegoś lęku, kiedy dojdziemy do jakiegoś strachu, jesteśmy wyłączeni, żebyśmy zobaczyli w Słowie, zobaczyli, przypomnieli sobie to, co jest naszym prawdziwym powołaniem, że jest zwycięstwo nad grzechem. W sposób właśnie ten defensywny, tak? W sposób taki, w których czasami wycofujemy się, bo możemy zgrzeszyć, i w sposób ofensywny, kiedy nacieramy czymś, tak? Często to natarcie jest poprzez Słowo Boże. Ale myślę, że ważne jest to, nie powinniśmy tego ignorować i że to nie ma znaczenia, bo to ma wielką wartość, ten typ obrony, kiedy czasami wycofujemy się, tak? Jest napisane, że jeśli twoja ręka cię gorszy, odetnij ją, tak? Jeśli twoje oko cię gorszy, wyłup je, tak? Czyli pokazane jest, że mamy mieć jakieś zachowania, które wpływają na to, że się odcinamy od tego grzechu, i to jest bardzo ważne. Ale są rzeczy, w których musimy nacierać, tak? W których musimy z pomocą Bożą brać zwycięstwo. Tak? I myślę, że dobrym przykładem jest takim, kiedy doznajemy tej wolności nad grzechem, nad jakimś zniewoleniem i właśnie do takiego momentu, gdzie mamy obrzydzenie i czujemy obrzydzenie takie, jakie czuje Bóg, obrzydzenie do, kiedy patrzy się na grzech. Kiedy Jezus Chrystus chodził po ziemi, On był mocny. I On moc chce dać dla nas. Tak? I tylko w Jezusie Chrystusie możemy doświadczyć tej mocy, zwycięstwa nad wieloma rzeczami, gdzie możemy w tym świecie się poruszać, gdzie możemy działać i gdzie możesz patrzeć i nie pożądać, gdzie możesz nie być zniewolony tym wszystkim. I do tego właśnie zachęca nas Słowo Boże. Pamiętajmy, że chciałem jeszcze o tej walce defensywnej powiedzieć, o tym wycofaniu się. Pamiętamy historię Jozuego, kiedy żona Potyfara chciałaby zgrzeszył, tak? Razem z nią. Józefa, przepraszam. Tak, Józefa chciała. Co on zrobił? Uciekł. Zostawił szatę, tak? Był gotów zostawić szatę i uciekł. I czasami są tego typu rzeczy, które wychodzą nam z takim zagrożeniem. I czasami taką żoną Potyfara może być jakaś rozmowa, tak? Może być coś, gdzie my w danym momencie widzimy, że za chwilę puszczą nam nerwy i będziemy mogli zgrzeszyć, tak? I czasami lepiej jest wyjść, lepiej jest uniknąć dalszej kontynuacji, dalszej rozmowy i nie być wciągnięty w grzech, tak? Z drugiej strony może być to pokusa do tego, żeby nas wciągnąć. I czasami musimy być gotowi do porzucenia takiej szaty, tak, którą zostawił Józef. I to jest właśnie to, kiedy możemy być posądzeni, że uciekamy z miejsca przestępstwa, że są dowody na to, że ty nie masz racji, że uciekłeś w tym momencie. Nie dokończyłeś rozmowy, ale ty sam w tym momencie wiedziałeś, że lepiej jest dla ciebie, żebyś nie był wciągnięty w grzech, żebyś nie zgrzeszył słowami, wyjść z tego miejsca. Więc kiedy patrzymy się na tą walkę defensywną, ona jest bardzo, bardzo potrzebna i nie możemy tego ignorować, ale ten fragment, chce dać nam, doprowadzić nas do uświęcenia. Do uświęcenia takiego, kiedy to my stoimy w innym miejscu, kiedy możemy stać i mamy jakąś rozmowę i nie zostajemy wciągnięci w grzech. Nie zostajemy wciągnięci w grzech czy obmowy, czy jeszcze jakiejś tam innej rzeczy. Po prostu możemy tak poprowadzić rozmowę, kiedy ona jest zwycięska. I to jest właśnie rzecz, do której chce Bóg nas prowadzić, tak? Nie chcę, żebyśmy za każdym razem byli tymi, którzy są wycofani, ale tymi, którzy podejmują działania według bogactwa Chrystusa, tak? Według Jego mądrości. Mamy w 13 wierszu napisane, a Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czy nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan, wydał nas w rękę Midiańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków, przecież to ja cię wysyłam. I tutaj mamy taką bardzo ciekawą rzecz, która jest między 13 a 14 wierszem. Co jest między 13 a 14 wierszem? Gedeon ma utraconą wizję Bożej obecności. Tak? On widzi, że Bóg, Boga nie ma w życiu swojego ludu. On widzi, że po prostu tam go nie ma. I mówi, ja widziałem w życiu tych, którzy byli przed nami, jak oni doświadczali, jak oni mieli zwycięstwo, jak oni prowadzili życie, jak oni byli uświęceni, jak moc Boża pojawiała się w ich życiu. A tutaj widzę pewne wycofanie Boga. Nie ma w życiu narodu izraelskiego. I przechodzi w 14 wierszu od razu do takiej mowy, idź, wybawię cię. Tutaj by się prosiło o to, żeby było napomnienie. To jest miejsce, w którym, które aż się prosi, żeby napomnieć ten naród. Tak? Powiedzieć Gedeonowi, no Gedeonie, no, grzeszyliście, odstąpiliście i no i co? I to powinieneś wiedzieć, że nie ma mnie pośród twojego ludu. Ale co Bóg robi? On mówi, idź wybaw. To, co widać właśnie w tym miejscu, to nie ma tutaj wypominania. Bóg nie wypomina Gedeonowi. Bóg nie wypomina tego, co oni źle zrobili. On tego nie robi. Ciekawe jest to, że posłał proroka wcześniej, który powiedział o tych wszystkich rzeczach. I czytaliśmy od wiersza 7 do 10. O tych wszystkich rzeczach, które źle uczynili. I to pokazuje nam, że powody nie mają znaku równości z wypominaniem. Bóg czasami odnosi się do nas i często się odnosi do nas bez wypominania. Kiedy my prosimy coś, to On to robi. I o tym mówi Jakub. Co mówi Jakub? Jeśli komuś was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. I to jest właśnie to miejsce, w którym Gedeon nie ma wypominanych tych rzeczy. Oni usłyszeli rzeczywiście wcześniej te powody, ale to miejsce nie było tym wypominaniem. I czasami widzimy, kiedy mamy jakieś rozmowy, mamy jakąś sytuację, może to być z dzieckiem, gdzie coś się stało i w danym momencie chcemy powiedzieć, zobacz, to ci się stało, bo to zrobiłeś, a dziecko uszy zatyka, tak? Dziecko, nie chcę słuchać, ja w ogóle nie idę w tym. Ono potrzebuje opatrunku. Jeżeli włożyło ręce w kuchenkę, tak, gorący gaz, gorący płomień, ono potrzebuje opatrunku, ono nie będzie w tym momencie słuchał tego, dlaczego, tak? Ale ten fragment fajnie pokazuje, że i powody, dla których nie mamy, nie dzieje nam się tak, jak powinno, albo mamy jakieś konsekwencje grzechu, nie powinniśmy tego unikać. Możemy znaleźć inny czas na to, albo może któryś z rodziców znaleźć na to miejsce, ale w tym momencie dziecko potrzebuje opatrunku. I taki jest Bóg. On daje chętnie, bez wypominania. I wzmocnienie, które Gedeon otrzymuje, dzieje się po tej rozmowie z aniołem pańskim. Możemy widzieć, że on chciał znaku, tak? Jeżeli to Bóg z nim mówi, to ja chcę mieć znak. Chcę mieć znak, dowód tego, że to ty jesteś, Boże. No w końcu nie widziałem ciebie, tak? W działaniu, w życiu, tak się wypowiadał. Chcę wiedzieć, chcę mieć pewność, że to, jeżeli to ty, Boże, mówisz, to od ciebie pochodzi. I widzimy dopiero później, że gdy złożył ofiarę, Gedeon przekonał się, że to był anioł pański. On wtedy został utwierdzony w tym, że rzeczywiście jego rozmowa nie była rozmową z człowiekiem, ale była rozmową z Bogiem i dotyczyła Bożej woli dla niego. I otrzymał zapewnienie pokoju. Kiedy my jesteśmy w takim miejscu, gdzie nasze życie jest dalekie od Boga, to potrzebujemy pewnego wzmocnienia. Potrzebujemy przekonać się, upewnić, że to, co jest mówione w Słowie, jest rzeczywiście Słowem Bożym. Że to jest prawdziwe Słowo Boże. W liście do Galacjan, w pierwszym rozdziale, 11 wierszu, jest napisane: a oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. I kiedy mamy styczność ze Słowem Bożym, to musimy uświadomić sobie to, że ono rzeczywiście jest Słowem Bożym. Że to nie jest tylko jakieś ludzkie słowo. I żeby nie zadziało się tak, jak zadziało się właśnie z tymi Izraelitami, że oni przez niesłuchanie tego Słowa Bożego popadli po prostu w brak owocowania, w lęki, w strachy. W miejsce, które nie było tym światłem na wzgórzu. Później mamy taką sytuację, gdzie Gedeon zbiera ludzi, skrzykuje, ogłasza i wokół niego zbiera się tam około chyba 33 tysiące ludzi. I ma już takie wzmocnienie, tak? Okazało się, że teraz to już masz czym iść. Teraz to jest już taki umocniony, wie, że Bóg mówi do niego, że Bóg mówi, i zbiera tych ludzi i stoi razem z nimi. I teraz robi jeszcze jeden test. Robi test na to, czy rzeczywiście to, że Bóg mówi, to Bóg mówi akurat do niego. Bo to jest istotne. Bo to, że Bóg coś mówi, to nie zawsze może mówić do nas. Ale ważne jest to, czy Bóg mówi do niego. I on robi test. On robi test, bo chce się przekonać. Mówi, że chcę widzieć, czy wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś. I w 36 też wierszu mówi wtedy, że Gedeon do Boga, jeśli wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś. On miał pewne wątpliwości. I to jest dobry test na to, czy rzeczywiście mamy pewność, że Bóg mówi do nas. Co on robi? Jest tam podany test z runem i z ziemią, która jest dookoła. Pierwszy odnosi się do runa mokrego. że runo po nocy miało być mokre, a ziemia sucha. I to jest takie, powiedziałbym, bardzo naturalne, bardzo taki oczywisty test. Dlatego, że kiedy leży runo na ziemi, na trawie, to w nocy najczęściej, czasami nie ma tej rosy, ale kiedy pojawia się, to ona może pojawić się, może tak, kiedy się nie pojawia. Trzymam się na razie pierwszego testu. Runo mokre. Kiedy ziemia jest nagrzana, to ona oddaje ciepło. Ona staje się sucha. A runo, które nie oddaje ciepła, ono przy odpowiedniej tam wilgotności staje się mokre. I nazwałbym to takim testem codziennego zjawiska, tak? Test taki powszechny. Natomiast problem pojawia się w tym drugim teście, gdzie runo jest suche, dlatego że kiedy pracowałem przy wykonywaniu różnych prac remontowych, to ważną rzeczą było to, kiedy musiałem poznać, czy nie będzie rano rosy. Dlatego, że gdy wykonywałem posadzki żywiczne, to musiałem wiedzieć, czy balustrady, które są na tej posadzce, one nie będą się skraplały, że nie będzie stamtąd skraplała się woda i padała po prostu na coś, co zrobiłem, co spowoduje zniszczenie mojej pracy. I kiedy patrzymy się na Gedeona, to on dawał testy takie z jego życia codziennego. Oni spali na ziemi, spali na tych rzeczach, które były tymi skórami owczymi, tak, czy skórami jakimiś innymi. I ten test drugi, on jest taki nietypowy, dlatego że suno ma być ruche, suche ma być runo, a trawa ma być mokra. I to jest już rzecz, która nie jest taka codzienna, która nie zdarza się codziennie, która wymaga szczególnych warunków. I gdy ziemia jest mokra, a żeby runo było suche, to musi się zadziać coś innego. Musi być jakaś ochrona tego runa, żeby na nią po prostu rosa się nie skropliła. I to są takie rzeczy, takie testy, które pokazują pewne próby, które zostały podjęte przez Gedeona. Jedna, która dotyczyła takich zwykłych rzeczy, a druga, która dotyczyła takiej niecodziennej, nietypowej sytuacji. Gdybym to miał przenieść na dzisiejszy nasz obraz, to powiedziałbym w ten sposób. Jeżeli ja dzisiaj, Boże, wyjdę stąd i spotkam dwóch mężczyzn, którzy będą szli naprzeciwko mnie, to będzie dla mnie znak. To jest to pierwszy, ten test. A ten drugi wyglądał w ten sposób. Boże, jeżeli ja dzisiaj wyjdę i spotkam dwóch mężczyzn, którzy będą naprzeciwko mnie szli, jeden będzie szedł w zielonych spodniach, a drugi w czerwonych, jeden będzie miał granatową koszulę, a drugi zieloną, i jeden będzie w bejsbolówce, a drugi w czymś tam innym, w kapeluszu słomianym, to będzie znak dla mnie. I to jest naprawdę różnica. To jest różnica. My dzisiaj w ogóle nie patrzymy się na to w ten sposób. Ale Jakub, który był, on znał, on wiedział, co jest. On, On wiedział, co jest prawdopodobne, a co jest nieprawdopodobne. I my dzisiaj nie patrzymy się na to w ten sposób. Ja gdybym nie pracował przy tych rzeczach, bym też nie wiedział o tym. I mamy pewien test. Co to dla nas mówi? Jakie to ma dla nas znaczenie? Kiedy potrzebujemy takiego wzmocnienia? Po prostu spróbuj, że Bóg jest dobry. Spróbuj, że w swoim życiu przekonaj się, że On odpowiada na te prośby takie powszechne, takie zwyczajne, takie codzienne i też ingeruje w te rzeczy, które są nietypowe i niecodzienne. Nawet te, które nie wypowiedziałeś na głos, ale modliłeś się w cichości, w ukryciu. I to jest ważna rzecz, która jest nam potrzebna, żebyśmy mogli przekonać się, przywrócić, pójść do tej właściwej pozycji, jaką mamy w Bogu, do zwycięstwa. Psalm 34. W piątym wierszu czytamy: szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie pokryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Gedeon miał obawy. On miał obawy, czy rzeczywiście Bóg mówi do niego. On musiał mieć pewność, że to Bóg mówi do niego. I Słowo Boże jest właśnie takie. Ono nas przekonuje. Kiedy naprawdę skosztujemy tego Słowa Bożego, to przekonamy się, że Bóg odpowiada przez to Słowo w twoim życiu codziennym, że On ma rację, że On ma prawdę, że On mówi prawdę. Co ważniejsze, ta prawda jest skierowana do ciebie. Że musimy się przekonać przez to Słowo, że ono ma realność w naszym życiu, że ono jest prawdziwe. I że ono jest skuteczne i że ono powinno wywierać w naszym życiu ogromny wpływ. W Efezjan, 6 rozdziale, od 10 wiersza czytamy: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. To nasze życie nie powinno być w tym wycofaniu, ale powinniśmy też przyjąć tą walkę ofensywną, ta, która polega na ataku. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. To jest wezwanie. To jest wezwanie dla nas, że nie musimy być w tym punkcie, w którym był Gedeon. Że to nie jest normalne, naturalne miejsce dla człowieka, który został odkupiony krwią Jezusa Chrystusa. Ale jesteś powołany do zwycięstwa. Jesteś powołany do tego, żeby wychodzić z tych rzeczy, zwalczać. Nie być tylko w tym wycofaniu. Więc patrzmy się na życie Gedeona i zobaczmy, że on zwyciężył. Zwyciężył nie tą całą grupą wielką, 33 tysięcy ludzi, ale zwyciężył w 300 osób, tak? 300 ludzi, którzy nie mieli żadnych szczególnych, nie byli szczególnie uzbrojeni, bo zwyciężyli garnkami, czy zwyciężyli pochodnią. I to była ich walka. Więc patrząc się na list do Hebrajczyków, ten 11 rozdział, jest napisane, że zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, a dokładnie umocnieni powstali. Kiedy jesteś zamknięty w domu, kiedy jesteś wycofany z działania, z podejmowania walki, ze służby, z stawania naprzeciwko różnym wyzwaniom, to daj się umocnić. Daj po prostu się umocnić. I słuchaj tego, co Bóg mówi, że trzeba wyjść z takiego miejsca. To musisz wyjść. Muszę ja wyjść, jeżeli mam taką przestrzeń. Niech Bóg nas umocni, niech Bóg nam doda mocy, żeby ta droga nasza w uświęceniu rzeczywiście była widoczna. Żeby była tym miejscem, gdzie światło jest postawione na górze, a nie żyje w ukryciu. Amen.